Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Peak. Autorstwa psychologa Andersa Ericksona i pisarza naukowego Roberta Poola to popularno-naukowa książka o tym, jak powstaje wysoki poziom wykonania w sporcie, muzyce, pracy zawodowej i innych dziedzinach. Jej głównym celem jest podważenie wygodnego przekonania, że wybitne rezultaty są przede wszystkim skutkiem wrodzonego talentu. Autorzy, opierając się na wieloletnich badaniach nad ekspertami, argumentują, że decydujące znaczenie ma odpowiednio zaprojektowany trening. Nie chodzi więc o sam staż, liczbę powtórzeń ani mechaniczną pracowitość. Chodzi o praktykę ukierunkowaną na konkretną słabość, prowadzoną z pełną koncentracją i korygowaną dzięki rzetelnej informacji zwrotnej. Książka wyjaśnia także rolę tzw. reprezentacji mentalnych, czyli rozwijanych struktur wiedzy, które pozwalają ekspertom szybciej dostrzegać wzorce i podejmować trafniejsze decyzje. Peak jest zarazem syntezą badań nad uczeniem się i praktycznym przewodnikiem po świadomym doskonaleniu umiejętności, choć autorzy zaznaczają, że droga do mistrzostwa wymaga czasu, wysiłku oraz dobrych warunków treningu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, praktyka celowa jest czymś więcej niż powtarzaniem tej samej czynności. Najważniejsze rozróżnienie w PIK dotyczy praktyki naiwnej i praktyki celowej. Praktyka naiwna polega na częstym wykonywaniu danej czynności bez precyzyjnego planu zmiany. Ktoś może przez lata grać rekreacyjnie w tenisa, prowadzić spotkania w pracy albo ćwiczyć utwory muzyczne, a mimo to zatrzymać się na podobnym poziomie. Z czasem wiele działań staje się automatycznych, co bywa wygodne, lecz samo w sobie nie tworzy nowych kompetencji. Praktyka celowa wymaga natomiast wyznaczenia konkretnego, osiągalnego zadania. Zamiast ogólnego celu, takiego jak poprawa gry, należy wskazać element wymagający pracy, np. skuteczność serwisu pod presją lub tempo rozpoznawania błędów w partyturze. Autorzy podkreślają wagę pełnej uwagi, ponieważ ćwiczenie wykonywane rozproszonym umysłem utrwala raczej obecne nawyki niż je zmienia. Istotne jest także wychodzenie poza strefę komfortu. Zadanie powinno być na tyle trudne, by ujawnić ograniczenie, ale nie tak trudne, by uniemożliwić sensowną korektę. Taka konstrukcja treningu pozwala rozbijać złożoną umiejętność na części, mierzyć postęp i systematycznie przesuwać granice możliwości. W sensie książka nie traktuje pracy jako abstrakcyjnej cnoty. Interesuje ją jakość procesu, który zamienia wysiłek w zauważalną zmianę wykonania. Po drugie, informacja zwrotna i korekta błędów decydują o tym, czy trening działa. Według Ericksona i Poola nie można skutecznie doskonalić umiejętności bez wiedzy o tym,
co dokładnie zostało wykonane dobrze, a co wymaga poprawy.
Informacja zwrotna nie jest jedynie oceną końcową, na przykład wynikiem egzaminu, przegraną partią czy komentarzem przełożonego po projekcie. Największą wartość ma wtedy, gdy jest szybka, konkretna i odnosi się do elementu, który ćwiczący może zmienić w kolejnym podejściu. Muzyk może usłyszeć nieczystość intonacji, zawodnik zobaczyć nagranie ruchu, a pracownik porównać swoją analizę z dobrze uzasadnionym standardem. Bez takiego porównania człowiek łatwo uznaje powtarzany sposób działania za poprawny. Książka pokazuje również, dlaczego nauczyciele i trenerzy bywają tak ważni. Potrafią zauważyć błędy, których osoba ucząca się jeszcze nie rozpoznaje, dobrać zadania o właściwym stopniu trudności oraz zaproponować inną metodę, gdy następuje zastój. Nie oznacza to, że rozwój bez formalnego mentora jest niemożliwy. W wielu dziedzinach można budować własne pętle informacji zwrotnej, korzystając z nagrań, testów, danych o wynikach lub porównań z wzorcowym wykonaniem. Trzeba jednak odróżnić samo otrzymywanie opinii od jej wykorzystania. Informacja zwrotna przynosi efekt dopiero wtedy, gdy prowadzi do zmiany następnego ćwiczenia. Peak przedstawia więc błąd nie jako dowód braku predyspozycji, lecz jako materiał diagnostyczny dla dalszego treningu. Po trzecie, reprezentacje mentalne wyjaśniają. Dlaczego eksperci szybciej rozumieją sytuację? Książka odrzuca obraz eksperta jako osoby dysponującej wyłącznie większą wiedzą faktograficzną albo wyjątkowo szybkimi reakcjami. Centralnym pojęciem są reprezentacje mentalne, czyli rozwijane przez naukę i trening struktury pozwalające sprawnie porządkować informacje. Dzięki nim doświadczony szachista nie widzi jedynie pojedynczych figur, lecz rozpoznaje układy i możliwe konsekwencje. Dobry muzyk słyszy relacje między dźwiękami, a nie tylko następujące po sobie nuty. Specjalista w pracy zawodowej może szybciej rozpoznać istotne cechy problemu, ponieważ umie odróżnić sygnały ważne od przypadkowych szczegółów. Reprezentacje mentalne nie są jednak tajemniczym darem. Powstają wtedy, gdy ćwiczenie stale wymaga analizy, przewidywania, przypominania sobie informacji i porównywania wykonania z wysokim standardem. To wyjaśnia, dlaczego samobierne obcowanie z dziedziną ma ograniczoną wartość. Można oglądać wiele meczów albo czytać liczne teksty, ale bez prób samodzielnego rozpoznawania wzorców i sprawdzania własnych ocen wiedza pozostaje mało użyteczna. Autorzy wiążą jakość reprezentacji z pamięcią, podejmowaniem decyzji i kontrolą działania. Ekspert nie musi świadomie analizować każdego kroku, bo wieloletni trening zbudował bardziej funkcjonalny sposób postrzegania zadania. Praktyczny wniosek jest istotny. Trening powinien rozwijać nie tylko wykonanie ruchu lub procedury, lecz także rozumienie, co należy zauważyć, przewidzieć i zapamiętać w konkretnej sytuacji. Po czwarte, książka prostuje mit 10 tysięcy godzin i prostą opowieść o talencie. PIK jest częściowo odpowiedzią na uproszczone interpretacje badań nad ekspertyzą. Zwłaszcza na popularne hasło o 10 tysiącach godzin. Erikson podkreśla, że sama liczba godzin nie stanowi uniwersalnej recepty na mistrzostwo. Czas poświęcony na automatyczne powtarzanie czynności nie daje tego samego rezultatu, co czas przeznaczony na wymagający, dobrze zaplanowany trening. Różne dziedziny mają też odmienne standardy, możliwości ćwiczenia oraz rolę nauczycieli i instytucji. Dlatego książka nie proponuje prostego licznika godzin, lecz analizę warunków, w których następuje poprawa. Podobnie krytycznie autorzy odnoszą się do wyjaśniania wybitnych osiągnięć przez wrodzony talent. Nie twierdzą, że ludzie są identyczni pod każdym względem, ani że ograniczenia biologiczne nie istnieją. Ich główna teza brzmi raczej, że zakres ludzkiej adaptacji i możliwość rozwijania konkretnych zdolności są zwykle większe, niż zakłada potoczne myślenie. Przykłady z muzyki, sportu i treningu pamięci mają pokazać, że umiejętności uznawane za niezwykłe można rozwijać przez specjalistyczne metody. Ważne miejsce zajmuje tu plastyczność mózgu, rozumiana jako zdolność organizmu do przystosowywania się do wymagań stawianych przez długotrwałą naukę. Stanowisko autorów ma konsekwencje społeczne. Jeśli zbyt wcześnie przypisuje się komuś brak daru, można ograniczyć dostęp do dobrej nauki, instrukcji i wyzwań. PIK przesuwa więc uwagę z etykiety utalentowany na pytanie, jakiego treningu, wsparcia i czasu potrzebuje dana osoba, aby realnie się rozwinąć. Na koniec. Zasady praktyki trzeba dostosować do dziedziny, motywacji i dostępnych warunków. Autorzy rozróżniają praktykę celową od bardziej rygorystycznej praktyki świadomej, stosowanej przede wszystkim w dziedzinach o jasno określonych regułach i rozwiniętych metodach szkolenia. W muzyce klasycznej, szachach czy niektórych sportach istnieją ustalone standardy wykonania, doświadczeni nauczyciele i sekwencje ćwiczeń. Dzięki temu łatwiej określić, co oznacza lepszy wynik oraz jak zaplanować kolejne kroki. W wielu zawodach, szczególnie tych szybko zmieniających się lub mniej sformalizowanych, nie ma gotowego programu treningowego. PIK nie sugeruje jednak, że rozwój jest tam niemożliwy. Zaleca szukanie najlepszych dostępnych wzorców, dzielenie pracy na obserwowalne umiejętności oraz projektowanie sytuacji, drutu których można uzyskać wiarygodną ocenę jakości działania. Można na przykład analizować trudne rozmowy, porównywać własne decyzje z decyzjami doświadczonych osób albo ćwiczyć prezentację na nagraniu przed realnym wystąpieniem. Książka realistycznie uwzględnia również koszt takiego podejścia. Intensywna koncentracja jest męcząca, dlatego nie da się jej bez końca zastępować hasłem o silnej woli. Potrzebne są przerwy, regularność, środowisko wspierające naukę i motywacja podtrzymywana przez małe, widoczne postępy. Rodzice, nauczyciele oraz organizacje mogą ułatwiać rozwój, tworząc warunki do systematycznego ćwiczenia zamiast oceniania wyłącznie aktualnego rezultatu. Najbardziej użyteczna lekcja PIK brzmi więc mniej spektakularnie niż obietnica natychmiastowej przemiany.
Poprawa wymaga świadomego projektu, który łączy cel, trudność, pomiar, korektę i odpoczynek.
Podsumowując, PIK warto polecić osobom, które chcą lepiej zrozumieć proces uczenia się, a nie tylko szukają krótkiej listy porad o produktywności.
Skorzystają z niej muzycy, sportowcy, studenci, specjaliści rozwijający kompetencje zawodowe, nauczyciele i rodzice.
Jej użyteczność nie polega na dostarczeniu jednego planu dla wszystkich dziedzin. Polega na pokazaniu pytań, które warto zadawać przy projektowaniu nauki.
Co dokładnie chcę poprawić? Po czym rozpoznam postęp? Skąd otrzymam rzetelną korektę? Jakie ćwiczenie zmusi mnie do pracy nad konkretną słabością?
Takie podejście pomaga zamienić ogólną ambicję w obserwowalny proces. Na tle wielu książek o rozwoju osobistym PIK wyróżnia się naukowym punktem wyjścia. Nie opiera się przede wszystkim na anegdotach o wyjątkowych jednostkach ani na obietnicy, że sama determinacja wystarczy. Erickson i Poole analizują mechanizmy nabywania ekspertyzy, w tym rolę reprezentacji mentalnych, informacji zwrotnej oraz wymagań stawianych przez różne dziedziny. Ważne jest też ich sprostowanie mitu, że konkretna liczba godzin automatycznie tworzy mistrzostwo. To jakość i struktura praktyki mają zasadnicze znaczenie.
Czytelnik powinien zachować rozsądek wobec szerokich zastosowań tych zasad, ponieważ nie każda umiejętność ma jasne kryteria oceny i dostęp do znakomitego trenera.
Mimo tego książka dostarcza trwałego, praktycznego modelu myślenia o postępie. Zamiast pytać, czy ma się wystarczający talent, zachęca do zbadania, jak zmienić sposób ćwiczenia, by uczyć się skuteczniej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Anders Erickson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.